Chvála Bogu. Otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii Łukasza, rozdział 6 i werset 36. Jest tam napisane: bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Ja dzisiaj chciałbym o tym coś powiedzieć, o miłosierdziu Bożym, o miłości i o miłości do swoich braci i sióstr i do swoich wrogów. I na wstępie jest powiedziane: bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Kto się ze mną zgodzi, że do miłosierdzia Jezus zachęca nas praktycznie na każdej stronie w Biblii? On z miłosierdziem podchodził do każdego. Do człowieka, którego uzdrawiał. Podchodził dlatego, że widział jego niedolę, dlatego, że widział, że nie, powiedzmy, nie domaga w jakimś sensie. Przez miłość i przez miłosierdzie uzdrawiał, nauczał, mówił prawdę, przez miłość i miłosierdzie dawał świadectwo, że On jest Bogiem i że w Nim ten Bóg mieszka. I co mnie tak zastanawia, to to, że Jezus tak naprawdę miał wielkie miłosierdzie do tak zwanego, jakbyśmy my to dzisiaj współcześnie nazwali, marginesu społecznego. Dzisiaj też mamy ludzi, którzy są społecznie wykluczeni. Tak jak w Izraelu 2000 lat temu wykluczeni byli chorzy, chromi, niewidomi, nie mogli podnieść pracy zarobkowej, nie liczyli się w społeczeństwie. Wyłączone były wdowy, wyłączeni byli wszyscy ci, którzy nie mieli majątków, którzy byli sługami, którzy byli niewolnikami. Oni byli wyłączeni. Dzisiaj też mamy ludzi wyłączonych. Dzisiaj mamy ludzi, którzy żyją poza tak zwanym systemem. To są ludzie na przykład bezdomni, to są ludzie, którzy sobie życia jakoś nie ułożyli, to są ludzie, którzy wylądowali powiedzmy na ulicy, nie poradzili sobie z czymś. Ale wiecie co jeszcze? To są często też ludzie, którzy nie zawsze takie decyzje podejmowali. Czasem wydarzyły się określone okoliczności, czasem po prostu zatwardziałość ich serc, czasem Bóg do nich mówił, a i tak, tak się stało. Ale o co chodzi? Jezus miał do nich miłosierdzie. Był dla nich miłosierny. Pałał do nich miłością. I żeby to rozwinąć, to jeszcze proszę o wyświetlenie poprzednich wersetów od 27 do 35. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. I dalej. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? To już czytałem. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych. I dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewajcie się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Przytoczyłem ten fragment dlatego, że chciałbym zdefiniować, kto to może być nasz nieprzyjaciel, kto to może być ktoś, kto to może być nasz wróg. Nasz wróg to jest ktoś, kto po prostu urąga nam. Na przykład z powodu Pana. Nieprzyjaciel to jest ktoś, kto nadużywa i na przykład, mimo tego, że jesteśmy niewinni i prawdomówni, nie jest w porządku wobec nas. Nieprzyjaciel to jest ktoś, kto będzie nas oskarżał bezpodstawnie. To jest ktoś, kto będzie się dopuszczał jakiejś biernej albo czynnej agresji wobec nas. Nieprzyjaciel to jest każdy ten, kto nie życzy nam dobrze. Nieprzyjaciel to jest każdy, kto nie chce nam błogosławić. I zawsze jest tak, jak mówimy o miłości, mówimy o miłowaniu bliźniego. Czasem pojawiają się teologie, że to dotyczy, powiedzmy, ludzi w kościołach, że powinniśmy miłować siebie nawzajem, jako dzieci Boże, że powinniśmy siebie miłować jako Kościół Chrystusowy. Ale ci wszyscy ludzie, którzy są poza Kościołem, jakoś pozostają na takim, powiedziałbym, uboczu. I nie pamiętamy o nich jako o tych, których Jezus nakazał nam miłować. A Jezus miłował każdego. Miłował żebraka, człowieka, który się nie liczył w ogóle w społeczeństwie. Miłował wdowę, która nie miała żadnych praw. Miłował kogoś, kto był wykluczony społecznie. Miłował każdego. Miłował każdego, kto nie chciał go znać, kto mu złorzeczył i kto go nienawidził. I oddał za nich wszystkich życie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli miłujemy tylko sami siebie, nawet w społeczności, to jest za mało. W Dziejach Apostolskich, kiedy Kościół się rozwijał, kiedy widać było przemożną rękę i działanie Ducha Świętego, widać było znaki i cuda, które następowały, było widać, jak ci ludzie wychodzili na ulicę i głosili Jezusa Chrystusa, można powiedzieć, każdemu stworzeniu, dlatego że świadectwo, które wlał w nich Bóg, nie mogło się w nich utrzymać. Dlatego że namaszczenie duchowe, które otrzymali, było tak wielkie, że się w nich nie mogło zmieścić. Dlatego że moc Boża, która na nich wstępowała, po prostu się z nich wylewała na zewnątrz. Jeżeli przychodzimy na nabożeństwa, jesteśmy dla siebie braćmi, siostrami, chwała Panu. Ale jeżeli ograniczamy się do tego, to Jezus coś na ten temat mówi. I mówi, ale miłujcie tych, którzy są poza wami. Miłujcie, dobrze czyńcie tym, którzy są poza wami. Pożyczajcie, nie spodziewajcie się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Kiedyś opowiadałem tutaj świadectwo o dwóch mężczyznach, których spotkałem grzebiących w śmieciach. I była to taka sytuacja, że w sumie spotkałem ich zupełnym przypadkiem, jak w tych śmieciach grzebali. I nawet szczerze mówiąc, to nie ja zaczepiłem ich, tylko oni zaczepili mnie. Bo się zapytali, kawaler, nie masz pożyczki na fajkę? Nie mam, nie palę. No i w sumie była to dla mnie taka, Bóg jakby tak chciał mnie trochę popchnąć, czy coś mi powiedzieć w tamtym momencie. Była to dla mnie taka trochę niekomfortowa sytuacja. Ja nie czułem się komfortowo wtedy. I nie wiedziałem, co dalej zrobić. Nie mam, nie palę. No i tak teraz stoję i nie wiem, co dalej. I mówię, Panie, co teraz dalej? Co ja mam zrobić? I w końcu mówię tak, że zdaje mi się, że to, czego tak naprawdę potrzebujecie, to nie są wcale te puszki ze śmietnika. To, czego tak naprawdę potrzebujecie, to nie te 2 złote, które dostaniecie w skupie. To, czego tak naprawdę dzisiaj potrzebujecie, to nie jest butelka nalewki, którą możecie sobie za to kupić. Ale to, czego potrzebujecie, to jest Bóg i Ewangelia. I oni tak stanęli i pomyślałem, może się po nich pomodlę. I zapytałem, panowie, czy chcecie, żebym się o was pomodlił? Skinęli głową. No to modlę się o nich. Modlę się o nich. Tak jakaś... Wtedy chyba właśnie to miłosierdzie Boże we mnie wzbierało, bo poczułem dwa takie skrajne uczucia. Z jednej strony gniew na to, że czasem szatan doprowadza ludzi do takiego stanu, a z drugiej strony wielką miłość, bo zauważyłem, że ci ludzie, oni są kompletnie nieszczęśliwi. I modliłem się o nich słowami, Panie, jesteś tutaj teraz między nami, widzisz tych ludzi, którzy są tutaj ze mną. Ja proszę Cię o to, żebyś nie zostawiał ich w takim stanie, jakim teraz są, ale proszę Cię o to, wlej w nich Twojego ducha, rozpal w nich pragnienie Twojej obecności, tak żeby mogli doświadczyć całkowitej przemiany, żeby doświadczyli Ciebie w swoim życiu, żeby zapragnęli Ewangelii i żeby Twoje słowo było ich codziennością. Jak otworzyłem oczy, patrzę, jeden wyższy ode mnie, drugi taki i takim łzy po policzkach ciekną ciurkiem. I można by powiedzieć w pewnej przenośni, że ci ludzie to nie byli moi przyjaciele. Ale przez to, że taka sytuacja się zdarzyła i przez to, że Bóg do czegoś popchnął, to coś mogło się wydarzyć. Zawsze to jest kwestia tylko decyzji. Dlatego, że ja się tam nie czułem komfortowo i to nie było wcale takie oczywiste, żeby tak właśnie uczynić. I wiecie co? Ja ich więcej w śmieciach nie widziałem. Mało tego, minęło, nie wiem, 3 miesiące, 4 miesiące, pół roku. Któregoś dnia wchodzę na czwartkowe nabożeństwo czy niedzielne nabożeństwo, patrzę, a oni stoją tutaj w zborze. I to nie była moja zasługa, że oni tutaj przyszli. Ale może Bóg rozbudził w nich coś. Może zapragnęli czegoś więcej. Może zauważyli, że ta nalewka kolejnego wina to nie jest to, czego oni potrzebują. Nie wiem, co się z nimi stało. Nie wiem, kto ich sprowadził. Ale wiem, że tu byli. I czasem ich tam gdzieś jeszcze widzę. I nie mam z nimi na razie dalszego kontaktu. Ale coś w tamtym momencie się wydarzyło. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Wszystko, czego Bóg od nas chce na co dzień, to są małe gesty. To jest wychodzenie z własnej strefy komfortu, opuszczanie jej, wychodzenie i narażanie się na utratę szacunku. Narażanie się na to, że ktoś nas będzie obgadywał, że pomyśli o nas, że jesteśmy dziwakami, że pomyśli o nas, że coś tam, że nie wiem, że po co w ogóle ja to mówię i tak dalej. To jest postawa Jezusa, postawa miłości, miłosierdzia względem ludzi. I mamy dwa bieguny, postawa miłości i postawa braku miłości. Postawa miłości i miłosierdzia i Ducha Świętego, postawa braku miłości, zapisów, paragrafów, artykułów, przepisów, religii, przykazań i wszystkiego innego. Dwie różne strony. Jeżeli jesteśmy Kościołem, który skupia się na sobie, to zaczynamy się tak trochę dusić w sosie własnym. Dlatego, że każdy człowiek ma jakąś energię i w jakiś sposób ją pożytkuje. Jeżeli ta energia nie ma gdzie ujść i zostaje w środku, to zaczyna to się wszystko w sosie własnym kotłować. A wiecie, jak jest w sosie własnym? Jak się wrzuci coś do sosu własnego, to wszystko nagle zaczyna nabierać jednego smaku. Wrzucisz marchewkę, smakuje jak por. Wrzucisz ogórka, smakuje jak ten sos własny. Wrzucisz składniki, które są indywidualne, a wychodzi sos własny. Dlatego Kościół Jezusa Chrystusa, skupiony na miłosierdziu, wychodzi i głosi. Dlatego, że świadectwo, które jest w nim, nie może się w nim utrzymać. Wiemy, że jest taka sytuacja, takie zjawisko, że ludzie, mówię ogólnie, chodzą do kościołów, ale mimo tego nie podążają za Jezusem. Wiemy, że jest taka sytuacja, że starają się być religijni, ale nie podążają za Jezusem. Wiemy, że jest taka sytuacja, że starają się wykonywać coś, sakramenty robić, obrzędy wykonywać, chodzić, coś tam próbować i nie idą za Jezusem. Wtedy mamy niewydolność, mamy Kościół, który tutaj jest okej, ale tam już nie. Tutaj jest fajnie, ale tam już nie jest fajnie. Oceniamy, zaczynamy wymyślać. I mnie jedna rzecz bardzo uderza. Byłem w różnych miejscach, odkąd się nawróciłem, słuchałem różnych kazań, odkąd się nawróciłem w naszym kościele, w kościołach zielonoświątkowych w Polsce, w kościołach jakichś tam za granicą. I wiecie co? Jestem zdumiony tym, jak mało jest kazań, które w praktyczny sposób mówią, jak ewangelizować. Które w praktyczny sposób mówią, co zrobić, kiedy spotykasz człowieka. Które w praktyczny sposób mówią, jak do niego podejść, o czym z nim rozmawiać. Które w praktyczny sposób mówią, jak przekazać Chrystusa komuś, kto nigdy o nim nie słyszał. Jeden wyjątek tylko znam, na którym byłem, to była konferencja w Norymberdze. Nazywała się Awakening Europe. Ona była poświęcona przebudzeniu w Europie. Tam były kazania stricte, bardzo konkretne, dokładne, jak ewangelizować ludzi, co robić, jak się spotykasz, jak podchodzić i tak dalej. Żeby zrobić krok, żeby się odważyć, żeby opuścić swoją strefę komfortu, żeby nie czuć się, nie być przywiązanym, tylko uwolnić się i zacząć działać. I w tym wszystkim tak naprawdę Bóg ma jeden cel i chodzi mu tylko o jedno, o rozwój. Bogu chodzi o rozwój. Bóg nie chce, żebyśmy jako nawróceni ludzie pozostali w stadium niemowlęcia. Ja opowiadałem o tym ostatnio, jak czułem się jako ojciec, kiedy w mojej rodzinie pojawił się nowy członek. Pojawił się Janek. Pojawił się mój syn. Opowiadałem o tym, jak się czułem. On się pojawił. Wcześniej go nie było. Wcześniej go nie znałem. Nie wiedziałem, jak wygląda. Nagle się pojawił, jest moim synem i zawsze nim będzie. I nigdy nie powiem, że on nie jest moim synem. Zawsze nim będzie, dlatego że jest moim synem, jest w mojej rodzinie i ja się go nigdy nie wyrzeknę. Bo jest moim synem. Ale dzisiaj Janek śpi, je, napełnia pampersy, beka i to jest jego całe zadanie. Ale za 3 lata ja będę go uczył jazdy na rowerze, ja będę go uczył, jak obsługiwać kolejkę elektryczną, będę go uczył tych wszystkich rzeczy. Dlaczego? Bo chcę, żeby się rozwijał. Bo chcę, żeby się rozwijał. Bo chcę, żeby nie pozostał w stadium pieluchy, tylko chcę, żeby zaczął chodzić, żeby zaczął jeździć na rowerze, żeby zaczął się bawić, żeby zaczął kopać piłkę, żeby zaczął wchodzić na drzewa. Daj Boże, albo lepiej nie. Żeby zaczął to wszystko robić. Chodzi o jedną rzecz, o rozwój. R-O-Z-W-U-J. Rozwój. Bóg jako ojciec, on nie chce, żebyśmy my w stagnacji utknęli i nie ruszali się z jednego punktu. On chce, żebyśmy się rozwijali. On chce, żebyśmy się rozwijali. On chce, żebyśmy na początku byli jak niemowlęta. Ssali to mleko. Ale później chce, żebyśmy stawali na nogi. Chce, żebyśmy uczyli się chodzić. Chce, żebyśmy uczyli się biegać. Aż w końcu dojdziemy do formy maratońskiej. On chce obdarzać nas namaszczeniem. On chce obdarzać nas swoim duchem. On chce obdarzać nas swoim miłosierdziem i nam w tym wszystkim pomaga. Dlatego, że chce, żebyśmy się rozwijali. W tym wszystkim chodzi o rozwój. Paweł powiedział, że ćwiczenia mają ograniczoną wartość, a dobra kondycja duchowa do wszystkiego jest pożyteczna. Amen. Amen. Jeżeli jesteś biegaczem, to możesz do mety dobiec z najlepszym wynikiem albo na samym końcu. Jak jesteś zbawionym człowiekiem, możesz wejść do nieba jako maratończyk w wierze albo jako niemowlę. Bogu chodzi o rozwój. On chce, żebyśmy się rozwijali. Rozwój, rozwój, rozwój. Będziemy jeździć na rowerze i będziemy się przewracać. Będziemy zdzierać kolana i będzie nas bolało. Będziemy wchodzić na drzewa i będziemy spadać. Będziemy potrzebowali wielu plastrów. Ale jak dojdziemy do wprawy, to żadne drzewo nie będzie dla nas za wysokie. Co jest wrogiem okazywania praktycznej miłości? Takim największym wrogiem okazywania praktycznej miłości. Przeczucie, że jako zbawiony jestem lepszy. Poczucie, że jako zbawiony ja wiem, ja znam i mnie nikt nie musi pouczać. Poczucie, że kiedy idę, to ja tak naprawdę nie muszę. Dlaczego nie podchodzimy do ludzi na ulicy i nie mówimy im o Bogu? Dlatego, że to wymaga od nas dwóch rzeczy. Odwagi i opuszczenia swojej strefy komfortu. A my tego nie chcemy robić. Co jest prawdziwym wrogiem okazywania miłosierdzia w praktyce? Poczucie, że jako zbawiony jestem lepszy. Ja mam dzisiaj do ciebie pytanie, bracie i siostro. Przypomnij sobie dzień, w którym się nawróciłeś. Przypomnij sobie dzień, w którym Bóg objawił ci się i pokazał swoją miłość nad tobą. Przypomnij sobie dzień, w którym przyszedł do ciebie i teraz jeszcze dokładniej przypomnij sobie swój stan w tamtym momencie. Czy byłeś sprawiedliwy? Czy byłeś uczciwy? Czy byłeś prawy? Czy byłeś w porządku? Nie wiem jak wy, ja nie byłem. Ja nie byłem. Bóg przyszedł do mnie wtedy, kiedy ja byłem w najgłębszym bagnie w swoim życiu. Kiedy dopuściłem się największych wykroczeń przeciwko Bogu i przeciwko ludziom. Kiedy dopuściłem się najgorszych rzeczy w ogóle w swoim życiu. Wtedy On do mnie przyszedł i powiedział: synu, zobacz, to jestem ja i moja miłość, a to jesteś ty i twoje życie. I co wtedy człowiek może zrobić? Nie ma takiego człowieka na tej ziemi, który mógłby się przed tym uchronić, czy to po prostu, to miażdży każdego. To miażdży każdego, kiedy Bóg w swojej świętości i miłości przychodzi do ciebie i pokazuje ci: zobacz, to jestem ja, a to jesteś ty. On nie ocenia cię i nie mówi, że jesteś taki, taki i siaki. Ale On właśnie wtedy, kiedy jesteś w tym bagnie, mówi do ciebie: mój umiłowany synu, ja do ciebie przyszedłem. Do ciebie przyszedłem. To Bóg znalazł nas, a nie my Boga. I teraz mam kolejne pytanie. Czy usprawiedliwienie to jest sprawiedliwość? W Biblii jest napisane, że usprawiedliwieni jesteśmy. Czy to znaczy, że kiedy jesteśmy usprawiedliwieni, jesteśmy sprawiedliwi? Pastorze, jesteś sprawiedliwy? Jesteście sprawiedliwy? Pastor jest sprawiedliwy, ja nie jestem sprawiedliwy. Ja sprawiedliwy nie jestem. Dlaczego nie jestem sprawiedliwy? Dlatego, że Bóg mnie usprawiedliwił. Ja zostałem tym samym człowiekiem, ale Bóg mi dał moc do zmiany mojego życia. On dał mi chęć do tego. On dał mi On dał mi mądrość, którą mogę wykorzystać w Duchu Świętym po to, żeby naprawiać swoje życie. I co to znaczy, że Bóg nas usprawiedliwił? Wcześniej nie istnieliśmy dla Boga jako Jego dzieci. Wcześniej, tak jak mój syn pojawił się w mojej rodzinie i jest dla mnie namacalny, ja mogę go dotknąć, a wcześniej go nie było, tak samo jest z nami, kiedy jesteśmy grzesznikami przed Bogiem. On nas nie widzi i On nas nie zna. On nas stworzył, funkcjonujemy, ale jako dzieci Boże nie jesteśmy Jego. W momencie usprawiedliwienia Bóg zakłada takie różowe okulary, które są takim filtrem i On patrzy na nas i mówi, ja widzę Ciebie, ale nie widzę już Twoich grzechów. Od tego momentu jesteś moim synem. To jest usprawiedliwienie. To nie znaczy, że jestem sprawiedliwy. Jestem tak samo słaby, jak byłem wcześniej. Ja tak samo w takich jakichś głupich przypadkach upadam. Później muszę korzyć się przed Bogiem, modlić się o to, żeby dał mi siłę, żeby dał mi możliwość, czy przyprowadził mnie z powrotem na Jego ścieżki. Bóg odnalazł Cię w bagnie, takiego Cię zaakceptował i takiego Cię pokochał. I teraz mam takie trochę wyzwanie. Jak postrzegamy ludzi? W sposób religijny czy w sposób duchowy? Czy postrzegamy ludzi z punktu widzenia miłosierdzia czy z punktu widzenia ciała? Wiecie co? Opowiem wam taką historię. Na moim osiedlu klatkę obok w bloku mieszka facet, który urodził się facetem, ale nie może się z tym pogodzić. Jest transseksualistą. Urodził się jako facet, wygląda jak facet, ale nie pogodził się z tym i na przekór przebiera się za kobietę. I powiem wam, że na początku, kiedy się wprowadziłem, kilka razy, kiedy go zauważyłem, taki lekki, że coś tu nie gra. Że coś tu nie gra. Idzie jakaś babeczka, ale taka wyższa ode mnie głowę, jakaś taka barczysta. Później, no i się okazało, że to jednak nie jest kobieta, to jest facet. Ale doszedł do takiej wprawy, że dzisiaj już go można pomylić. I moja żona kiedyś na niego patrzy i mówi, muszę z niego brać przykład. Bo on jak wychodzi, zawsze spódniczka, buty na wysokim obcasie, włosy wyprostowane, paznokcie pomalowane. Mimo moja żona, to ja nie wychodzę tak czasem do miasta jak on. Dlaczego o tym mówię? Bo patrząc na takiego człowieka, możemy go ocenić dwojako. Możemy sobie pomyśleć, co ten człowiek wyprawia? Jak tak można w ogóle? Gdzie, z czym do ludzi? Jak to w ogóle, jak to wygląda? Jeszcze chodzi tutaj po tym naszym osiedlu i dzieci demoralizuje i tak dalej, i tak dalej. Można go w ten sposób ocenić. Ale jaka to jest ocena? Duchowa czy nie? To jest ocena z punktu widzenia miłosierdzia, czy to jest ocena z punktu widzenia ciała, z punktu widzenia religii? I ja chcę wam coś powiedzieć bardzo jasno. Wiecie, co widzi w tym gościu Bóg? Bo on, kiedy idzie, to według niego wszystko jest okej. On udziela się na wszystkich forach internetowych, ma swoich przyjaciół, którzy tak samo jak on są transseksualistami. Jest okej. Ale wiecie, co widzi Bóg? Bóg widzi, że kiedy on wyłącza komputer, płacze i sam z sobą się nie może pogodzić. Bóg widzi jego nieszczęście. Bóg widzi ten brak akceptacji. Myślicie, że on nie wie o tym, że ludzie o nim gadają? Myślicie, że on nie wie o tym, że dzieci go palcami wytykają? Bóg to wie i Bóg to widzi. Co mu teraz pomoże? Że ja do niego pójdę i będę tak samo jak te dzieci wytykał go palcami, że idzie ten i tamten? Wyobraźcie sobie teraz, przychodzi ten pan tutaj do nas na nabożeństwo i mówi, że on chciałby poznać Boga. No i stoi tu facet przebrany za kobietę. Albo mówi, że chciałby powiedzieć świadectwo. I ciśnie tu prosto na podwyższenie. Wychodzi i mówi świadectwo. I to jest bardzo ważne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że możemy go ocenić dwojako. Z punktu widzenia miłosierdzia i z punktu widzenia ciała. Jeżeli mu powiemy, o kolego, ty to jesteś w porządku gość, ale tak ubrany to więcej nie przychodzi. Jak myślicie, pojawi się czy nie? On się zmieni według Bożego Słowa, ale dopiero jak spotka Boga. Póki Boga nie spotka, nikt z nas, choćby stawał na głowie i klaskał uszami, nie jest w stanie go do tego przywieźć. Nikt z nas. I on powie, dobra, zostaję z wami, będę z wami uwielbiał i co tydzień tak przychodzi. I co robimy? Wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przychodzą czasy, w których my będziemy musieli się z takimi rzeczami borykać. To nie jest Kościół uporządkowany już taki, jak był 30-40 lat temu, że dzieci siedzą w swoich miejscach, cicho, bo tam ktoś im przygroził. To nie są te czasy, że bracia wzorowo przychodzą co tydzień na nabożeństwa i siostry tak samo. To nie są te czasy. Mamy zupełnie coś innego. Mamy homoseksualistów, mamy transseksualistów, mamy ludzi jakiś z depresjami, z którymi bardzo ciężko jest rozmawiać. To są wyzwania, które przychodzą. I my jako Kościół musimy na nie odpowiadać. I pytanie, jak to oceniamy? Z punktu widzenia miłosierdzia, czy z punktu widzenia religii? I ja chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Jezus powiedział tak, oto nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Nie powiedział, abyście się nie ubierali jak kobiety, tylko żebyście się wzajemnie miłowali. Jeżeli nie jesteśmy zdolni do tego, żeby człowieka pokochać w duchowy sposób, bez względu na opakowanie, to gdzie my jesteśmy? I mamy Kościół ducha, Kościół uporządkowania, Kościół porządku, Kościół paragrafów, Kościół zasad, zasady takiego człowieka zniszczą na samym początku, a duch go ożywi. Do czego Bóg nas namawia? Do opuszczenia strefy komfortu. Do opuszczenia strefy komfortu. Dla mnie jest niekomfortową sytuacją, kiedy ja zatrzymuję się na jezdni, wsiada do mnie autostopowicz, zaczyna ze mną rozmawiać i rozmawiamy o wszystkim, kompletnie wszystkim, co można sobie wymyślić, tylko nie o Bogu. I dla mnie nie jest komfortową sytuacją, żeby zacząć z nim rozmawiać o Bogu. Dlatego, że ja nie wiem, co on sobie pomyśli. Pomyśli dziwak jakiś, może Jehowy, może mi tu zaraz wyciągnie jakiś, nie wiem, notatnik tam będzie mi coś rysował o Bogu. Ale jeżeli chcę, żeby ten człowiek coś usłyszał, muszę opuścić strefę komfortu. Dla każdego strefa komfortu to będzie coś innego. Dla mnie to może być niechęć przed ośmieszeniem się. Dla kogoś innego to może być niechęć, czy niechęć do utracenia pozycji. Dla jeszcze innych to będą jakieś jeszcze inne ukryte motywy. Ale Bóg nas wzywa. Opuść strefę komfortu. Dlaczego to jest takie ważne? Bo kiedy Piotr szedł ulicami Jerozolimy i widział człowieka, który leży i który nie widzi, to czy dla niego to była komfortowa sytuacja, żeby do niego podejść i zacząć się od niego modlić? Przecież pomyślcie sobie, co on wtedy miał w głowie. A jak zacznę się modlić i nic się nie stanie, to co wtedy? To ludzie w Jezusa nie będą wierzyli. Bo co to za Bóg, który posyła, a nie uzdrawia. Ale chodzi o rozwój. I On nas nie zostawia. Który ojciec wsadzi dziecko na rower, puści je z górki i mówi, dobra, jedź sobie, ja idę na kawę. No który, no? Bóg też tak nie robi. Czyli wasz, tak? Nie. Bóg tak nie robi. Bóg tak nie robi. Bóg idzie z nami. Kiedy nas posyła, idzie z nami. Dlaczego opuszczanie swojej strefy komfortu jest takie ważne? Dlatego, że Jezus mówi własnymi słowami: mam do ciebie pretensje, że nie jesteś ani gorący, ani zimny. Bądź gorący, albo bądź zimny. Nie bądź letni. I na sam koniec. Mam wrażenie, że miłowanie ludzi ze świata to jest centralna nauka Ewangelii. Trudno się temu oprzeć. Jak się czyta Ewangelię dogłębnie, wiele razy, z odniesieniami, to trudno się z tym nie zgodzić. Jest tu umiłowanie ludzi ze świata do tego stopnia, że kiedy prorok Izajasz pisał o tym, że będą zbawione wszystkie narody, to wiecie, że w synagogach tego nie czytano przez 500 lat? Bo Izrael mówi, jak? Jak inne narody, jak my jesteśmy wybrani? Jak to? No tak to. No tak to. Bo cały świat, bo wszyscy ludzie i Ewangelia będzie głoszona po krańce ziemi, aż nadejdzie koniec. Oto nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. I na samo zakończenie, wyświetlcie Ewangelię Marka, rozdział 8, werset 34. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. A jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. I Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 38. Tu to samo, tylko że trochę mocniej. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Zobaczcie, co to znaczy. To znaczy, że można iść za Jezusem, ale nie wziąć krzyża swojego. I Jezus mówi, i kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Uczniostwo to nie tylko nabożeństwo w niedzielę. To też cena. To też opuszczanie strefy komfortu. To też działanie. I to też niesienie Ewangelii aż po krańce ziemi. Amen.